Dobrze, proszę Państwa. Bardzo proszę, zajmujemy miejsca. Lista obecności jest na sali. Jeszcze będą przychodzić w środku. Jeszcze się witają. Bardzo proszę, zajmujemy miejsca. Można herbatkę sobie przynieść z pokoju klubowego, bo prelegentka się trochę śpieszy. Witam serdecznie Państwa na naszym już przedostatnim w tym roku spotkaniu klubowym, pierwszą środę miesiąca. I chcę od razu powiedzieć, że kolejne, grudniowe, będzie trochę inne i dlatego mówię już teraz, bo mogą niektórzy wyjść wcześniej. Nie będzie spotkania w pierwszą środę miesiąca, grudnia, tylko będzie wspólne spotkanie kilku klubów wigilijno-opłatkowe 10 grudnia w dużej sali o godzinie 15, bo będzie piękny koncert. Moniuszkowski, koncert kolęd. Tutaj witam serdecznie panią dyrektor Biura Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wielkie brawa, bo stowarzyszenie sponsoruje tę wigilię i koncert. 10 grudnia, czyli później niż zwykle, bo pierwsza środa przypada 4 grudnia. 10 grudnia proszę sobie zapisać godzina 15 na dużej sali. Wtorek, tak. Także jeszcze może na początek parę spraw organizacyjnych. Najpierw Hania Budzisz.
Dzień dobry Państwu. Poproszę o skupienie i ciszę. Chcę coś powiedzieć, a mianowicie... 21, proszę słuchać uważnie, 21 listopada o godzinie 17 w Kościele Środowisk Twórczych jest msza za zmarłych dziennikarzy. Zapraszam wszystkich i proszę zawiadomić swoich kolegów. To jest taka pierwsza inicjatywa nasza, więc miejmy nadzieję, że przyjdzie sporo osób i że to utrwali się. Jeszcze raz powtarzam termin. 21 listopada. Godzina 17, msza za zmarłych dziennikarzy w Kościele Środowisk Twórczych na Senatorskiej albo Placu Teatralnym, jak ktoś woli. Zapraszam serdecznie.
Dobrze, dziękujemy. I jeszcze Bogdan Krawczyk. Zapraszam.
Proszę. To może ja tak.
Ale jest nagrywane, wiesz?
Tak. Jakby w nawiązaniu do tego, co Hania powiedziała, chciałem odczytać tekst publicystki, można powiedzieć przesłanie dr Izy Nikulskiej-Galickiej, operowana 30 października, zmarła 1 listopada. Tekst jest przesłany do pani Katarzyny na ręce Kasi Kowalskiej, która jest biografem rodzinnym. Doktor Mikulski to był ten doktor, który w 1940 roku tak na żądanie gestapo, żeby przekazać listę chorych psychicznie w Gostyninie, poprosił o chwilę zwłoki, poszedł do gabinetu i strzelił sobie w głowę. Jest bohaterem książki Stanisława Lema, pierwowzorem może, tak? Szpital Przemienienia. No a teraz parę słów od jego córki. Prosiłaś mnie, Kasiu, o kilka słów, które nazwałaś przesłaniem. Nie jest to łatwe. Na początek. Pokochać, a przynajmniej polubić ludzi z sobą włącznie. Słuchać ich uważnie i próbować zrozumieć. Pojąć, że w każdym jest coś wartościowego i dobrego. Więc wierzyć w dobro i nawet w złu odnajdować cząstki dobrego. Trzymać się zasady. Nic drugiemu, co tobie niemiłe. Nauczyć się wybaczyć. Zapomnieć. Wyzbyć się, w cudzysłowie, pamiętliwości. Lubić, nawet kochać dzieci i zwierzęta. Dużo się uśmiechać, nawet do nieznajomych. Wiedzieć, że przypadki są tylko w deklinacji. Próbować zrozumieć znaki. Cieszyć się nawet z drobiazgów, być ufnym, mieć zawsze nadzieję i reszta już jest łatwiejsza. Życie moje było długie, ciekawe i szczęśliwe. Odejdę w poczuciu spełnienia i pogodzenia. Wszystkim moim cudownym przyjaciołom i bliskim dziękuję za wszystko. Przytulam was, Iza. Dziękuję.
Odkrywczyni El Greco. Przypomnijmy. Proszę Państwa, bardzo miło przywitajmy naszego gościa dzisiaj, listopadowego spotkania klubu. Jest tym gościem pani Marta Szafranek, specjalista do spraw PR-u, rzecznik prasowy Instytutu Polonika. Witamy serdecznie. Dziękuję bardzo, że pani przyjęła zaproszenie. Ja zaprosiłam panią dlatego, że zainspirowała mnie ta nowa narodowa instytucja, jaką jest Instytut Polonika, bo ta instytucja skończy dopiero w grudniu rok.
Dwa lata.
Dwa lata? Dwa lata. Przepraszam. Ja myślałam, ale wyczytałam, że w 18 roku powstała.
W 17, to był 18 grudnia 17 roku, 18, więc już...
Rozumiem. Prawie. Czyli urodziny dwuletnie będzie świętował Instytut Polonika. Mieści się przy Puławskiej w Warszawie, tak?
Tak, przy Puławskiej w tej chwili, natomiast to jest nasza siedziba tymczasowa. Docelowo będzie to ulica Madalińskiego 101. Tam otrzymaliśmy willę, w której trwa remont. Mamy nadzieję, już się nie możemy doczekać przeprowadzki. Tak.
Instytucja, proszę Państwa, ma piękne cele i działaniami są trzy obszary. Badania, ochrona oraz popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Także przejrzałam wasze strony, są naprawdę pięknie przygotowywane i akcje, i wiele programów, i grantowych też. Myślę, że pani nam o wszystkim dzisiaj opowie, a później oczywiście będą zapytania z sali. Zapraszam.
Dziękuję. Przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło tutaj u Państwa gościć. Postaram się opowiedzieć jak najwięcej o naszym instytucie. Mam nadzieję, że będę potrafiła też udzielić odpowiedzi na Państwa pytania. Przygotowałam prezentację, więc pozwolę sobie iść tokiem tego, co tutaj będzie wyświetlane. Tak jak Pani we wstępie wspomniała, jesteśmy młodą instytucją. Powstaliśmy 18 grudnia 2017 roku. Jesteśmy instytucją wyspecjalizowaną w celu opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. Sprawujemy tę opiekę na, też jak już pani wspomniała, trzy sposoby. Naszym celem, tym najważniejszym, jest oczywiście zachowanie tych materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, które można zachować. Natomiast to nie obejmuje to wyłącznie konserwacji i prac konserwatorskich, gdyż staramy się również zachować te ślady poprzez inwentaryzację, a także zachować je w pamięci osób w każdym wieku. Staramy się również dotrzeć do osób młodych, dla których temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą jest mało znany, często wręcz obcy, a my wzięliśmy sobie za cel, jeden z takich właśnie naszych celów, żeby o tym opowiadać również osobom młodym. Powiedziałam, że dla wielu osób jest to temat nieznany. Skąd to wiemy? Chwilę po powstaniu Instytutu przeprowadziliśmy badania wśród Polaków w różnym wieku. Badania były prowadzone wśród młodzieży wtedy jeszcze gimnazjalnej, licealnej, a także wśród Polaków dorosłych oraz wśród nauczycieli. Zadaliśmy parę takich naszym zdaniem podstawowych pytań. Czy potrafią wskazać przykłady polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą? Czy wiedzą, czym jest polskie dziedzictwo za granicą? Jakie osoby ważne dla Polski i świata są związane z zagranicą? Aż w końcu, co to jest Polonik, Polonikum? Czy to słowo jest im znane? Pozwolę sobie w bardzo dużym skrócie, w formie takiej animacji, wyniki tych badań Państwu przedstawić. Natomiast gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółowo, to w przygotowanych przeze mnie materiałach na pendrive są wgrane szczegółowe wyniki tych badań. I właśnie to nasze hasło Badamy, Chronimy, Popularyzujemy jest odzwierciedleniem trzech naszych sposobów działania i funkcjonowania. W naszym instytucie funkcjonują trzy programy strategiczne: badanie, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W ramach tych programów realizujemy nasze cele. Badania mają jeden podstawowy cel. Przede wszystkim polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie jest bardzo dużo. I prawda jest taka, że to dziedzictwo jeszcze często jest niepoznane, niezbadane. Na jednym z naszych działań jest dotarcie do tych obiektów, o których istnieniu jeszcze nie wiemy, i rozpoczęcie nad nimi ewentualnej pracy. Drugi sposób badania polskiego dziedzictwa to jest inwentaryzacja, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, jesteśmy realistami, że nie wszystko da się ocalić w formie takiej, jakiej istniało kiedyś i jeszcze istnieje, ale staramy się, żeby przynajmniej zostało to zachowane w formie inwentaryzacji, w formie książkowej czy w formie kart katalogowych. Oczywiście prowadzimy również badania poprzedzające prace konserwatorskie, natomiast to są już innego rodzaju badania. Teraz powiem dosłownie dwa słowa o przykładach tych badań, które prowadziliśmy i wciąż prowadzimy. Na przykład jesteśmy we Francji, w Paryżu, gdzie trwają badania dotyczące nagrobka króla Jana Kazimierza w dawnym kościele Benedyktów Saint-Germain-des-Prés. Badania te zakończą się publikacją na ten temat. Nieustająco w tej chwili przedstawiłam tutaj powiat tarnopolski i samborski, natomiast tak naprawdę w wielu częściach świata trwają prace inwentaryzacyjne polskich nagrobków. Trwają również prace tego typu w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest naprawdę bardzo duży problem z tym, że polskie dziedzictwo często jest zaniedbane i po prostu przestaje istnieć. Polskie kościoły na przykład są przerabiane, burzone, zamykane, powstają w nich inne miejsca. Dlatego tak ważne jest, żeby inwentaryzację prowadzić, żeby zachować je przynajmniej na kartach ksiąg i w naszej pamięci. Właśnie o tych cmentarzach, o których powiedziałam, prowadziliśmy też pracę w Orchard Lake w Michigan w Stanach Zjednoczonych. I jednym z naszych ulubionych projektów było rozpoznawanie dziedzictwa polskich architektów i artystów w Gruzji. Okazało się, że polscy twórcy działali między innymi w Tbilisi, z czego też możemy być bardzo dumni i jesteśmy. Największy, najbardziej spektakularny, można by powiedzieć, obszar naszych działań to jest oczywiście ochrona, czyli prace konserwatorskie. W naszym instytucie pracują specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Współpracujemy również z konserwatorami w różnych częściach świata. Nie da się ukryć, że największe środki finansowe i najwięcej czasu i najwięcej uwagi poświęcamy obszarowi wschodniemu, dawnych ziem wschodnich, ponieważ głównie tam, głównie na terenie Ukrainy znajduje się bardzo dużo obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego, które niszczeją, które popadają w ruinę. Ze względu na sytuację na Ukrainie tamtejsze środki finansowe nie są angażowane w tego typu prace. Tam są inne priorytety. Dlatego takie instytucje jak nasza kładą bardzo duży nacisk na zachowanie znajdujących się właśnie na terenie Ukrainy skarbów polskiej kultury. Prowadzimy prace różne. Duża część z nich toczy się we Lwowie. Jednym z naszych flagowych projektów jest konserwacja malowideł na sklepieniu w kościele pojezuickim. Jest to ogromny projekt, wieloletni. Malowidła autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów były początkowo w stanie bardzo złym. Wynikało to z tego, że zapewne Państwo doskonale znacie tę historię. W kościele były składowane książki w czasie władzy sowieckiej i gazety polskie, również zbiory z Ossolineum i sól. Sól miała na celu zabezpieczenie książek przed wilgotnieniem i spełniła swoje zadanie, nie można powiedzieć, natomiast również ulatniając się wsiąknęła w malowidła, co jest bardzo dużym wyzwaniem dla konserwatorów, gdyż pierwszy etap prac polega na odsalaniu tych malowideł, tak żeby można było przystąpić już do konserwacji estetycznej. I kieruje tym projektem dr Paweł Boliński z Krakowa. Jest to jego autorska metoda odsalania malowideł. Także w tej chwili zakończyły się prace jeszcze wcześniej finansowane przez ministerstwo, zanim powstał instytut. Zakończyły się prace w prezbiterium, natomiast my w tej chwili finansujemy prace w nawie głównej kościoła już drugi rok. Prace postępują i jesteśmy zadowoleni z efektów. Nie możemy się doczekać efektu końcowego, gdyż będzie na pewno spektakularny. Prowadziliśmy również prace w Katedrze Ormiańskiej i w tym roku prace te zostaną zakończone. Zwieńczeniem tych prac będzie konserwacja mozaiki znajdującej się w kopule w Katedrze Ormiańskiej. Mozaiki autorstwa Józefa Mehofera w roku jego 150-lecia urodzin, więc tak okrągło. Razem połączyliśmy ten projekt konserwacji z projektem popularyzatorskim, ale do tego jeszcze dojdę. Prowadzimy oczywiście pracę na cmentarzu Łyczakowskim. Te prace toczą się od lat we współpracy z miastem Lwowem. Wcześniej były finansowane przez ministerstwo, w tej chwili częściowo są finansowane przez ministerstwo, częściowo przez nas. My w tym roku rozpoczęliśmy projekt nieco większy niż były realizowane dotychczas, mianowicie poza konserwacją pojedynczych nagrobków prowadzimy konserwację dużej kaplicy, kaplicy Krzyżanowskich. Jest to kaplica bardzo zniszczona, ale też bardzo spektakularna. Planowany czas trwania konserwacji będą około 2 lata. Pokażę tutaj Państwu jeszcze przykłady kilku naszych projektów. O, między innymi prowadziliśmy konserwację obrazów polskich malarzy w Muzeum Polskim w Chicago. Prace te zakończyły się wystawą. Miała ona swój wernisaż w ubiegłym miesiącu. W Muzeum Polskim w Chicago, tak. Tutaj
wystawa była też.
Tak.
Czy to chodziło o obrazy, spytam, chodziło o te obrazy, które pochodziły z ekspozycji w Nowym Jorku?
Tak jest, z wystawy światowej. Tak.
1999 roku.
Tak. Więc tutaj właśnie też na rocznicę.
Dzięki istnieniu muzeum ocalało.
Tak. Także ocalały i teraz też zostało im przywrócone. Tak, został im przywrócony ich pierwotny wygląd. Między innymi tutaj po Państwa lewej stronie to jest obraz Olgi Boznańskiej właśnie z Muzeum w Chicago. Tutaj widzą Państwo również na górze pracę przy mozaice Mehofera, poniżej sklepienie, a z Państwa prawej strony kaplica Krzyżanowskich na Łyczakowie. Prace oczywiście prowadzimy nie tylko na Ukrainie. Jest to bardzo duży obszar naszych zainteresowań, ale nie jedyny, dlatego że Polacy na świecie byli tak naprawdę wszędzie i gdziekolwiek nie dotarli, zostawiali zwykle po sobie ślady artystyczne swojej obecności, więc my staramy się pojawiać wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Duży obszar naszych prac oczywiście obejmują cmentarze, kościoły, takie miejsca bliskie życiu osób za granicą. Na terenie, na zachodzie, czyli na terenie, gdzie spotykamy się ze śladami emigrantów polskich, prowadzimy pracę między innymi we Francji. Bardzo ważny cmentarz w Montmorency pod Paryżem, zwany polską, znaczy praktycznie jedyna na zachodzie polska nekropolia, zwana Panteonem Polskiej Emigracji. Jest to bardzo ważne miejsce. Udało nam się włączyć w prace konserwatorskie tam prowadzone. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku konserwację nagrobka Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, marszałka Piłsudskiego. Również przeprowadziliśmy konserwację nagrobka żony i syna Ignacego Paderewskiego. W tym roku trwają kolejne prace, między innymi właśnie wspomnianej Olgi Boznańskiej, która również została pochowana i spoczywa pod Paryżem w Montmorency. Także prowadziliśmy pracę również na cmentarzu, na przykład w Helsinkach, że naprawdę staramy się być wszędzie tam, gdzie zostanie nam zgłoszona taka potrzeba albo gdzie sami wiemy, że taka potrzeba jest. Tyle bym chciała na ten moment powiedzieć na temat naszych prac konserwatorskich. A teraz pozwolę sobie za moment opowiedzieć chwilę o tym, jak popularyzujemy wiedzę na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Tak jak wspomniałam, wiemy, że jest problem ze świadomością i staramy się zainterweniować i tę sytuację zmienić na wiele sposobów. Wydajemy książki, przygotowujemy multimedia, przygotowujemy wystawy, konferencje naukowe, koncerty oraz bardzo duży nakład naszej pracy jest skierowany do dzieci, do nauczycieli, do szkół. Pozwoliłam sobie tutaj przynieść ze sobą i chciałabym Państwu zaprezentować akurat przykładowe trzy pozycje książkowe, które wydaliśmy. Chyba wszystkie ukazały się w tym roku, w 2019. Jedna z naprawdę fantastyczna książka Polacy w Lipawie, napisana przez pana Marka Głuszko. W Lipawie. Książka jest... Proszę sobie tutaj przejrzeć. Wydana w dwóch wersjach językowych, ozdobiona archiwalnymi zdjęciami i opowiada bardzo ciekawy aspekt polskiej historii, dlatego że niewiele osób pamięta w tej chwili o Lipawie. Było to bardzo ważne polskie miasto, port, więc miało też duże znaczenie gospodarcze. Inna książka, też niestety zapomniane, już w tytule nawet o tym mówimy, Zapomniane uczelnie Rzeczpospolitej, Krożek, Krzemieniec, Podoliniec, autorstwa pana Jana Skłodowskiego. Proszę, a z drugiej strony podam Państwu dwie książki. Album Polonikum. Udało mi się. Jest to wydanie fototypiczne Księgi Nacji Polskiej z Padwy. Nie wiem, czy znają Państwo historię, natomiast studenci polscy, znaczy studenci różnych narodowości, którzy studiowali w Padwie, mieli taki zwyczaj wpisywania się do właśnie ksiąg w zależności od swojej narodowości. I te wpisy mają ogromną wartość artystyczną. Często były właśnie malowane przez bardzo, bardzo zdolnych i cenionych malarzy. Jest to wydanie jest to pierwsze wydanie przygotowane kiedykolwiek tego typu, tej konkretnej księgi. I jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się w tym roku takie dzieło wydać. Przygotowujemy oczywiście kolejne publikacje. Dosłownie za 2 czy 3 tygodnie ukaże się książka poświęcona cmentarzowi na Rossie. Trwają prace na temat biografii Henryka Bukowskiego, też bardzo ważnej postaci. Przewidywana premiera jest 5 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, więc cały czas pracujemy nad kolejnymi historiami i kolejnymi osobami i miejscami, o których warto jest rozmawiać i opowiadać. Bardzo lubimy przygotowywać filmy i animacje. Jeden z moich ulubionych projektów przygotowanych przez nasz instytut to było ożywienie malowideł Stefana Norblina zdobiących Pałac Maharadży w Jodhpurze w Indiach. Z przyjemnością Państwu ten film przedstawię. On jest krótki, trwa 12 minut, więc jeżeli nie mają Państwo nic przeciwko, to go wyświetlimy za chwileczkę. Oczywiście film jest też nawiązaniem do prac konserwatorskich, które były prowadzone w Jodhpurze, finansowane przez ministerstwo w ubiegłych latach, jeszcze zanim powstał nasz instytut. A my postanowiliśmy opowiedzieć o tym nieco szerszemu gronu i przybliżyć tę niezwykłą postać, jaką jest Stefan Norblin, a także pokazać malowidła, które opowiadają historię z Mahabharaty, czyli legendę indyjską. Także zachęcam do uwagi.
Rama i Sita. Wieczny ogień. Na podstawie malowideł Stefana Norblina w Jodhpurze. Reżyseria Piotr Janowczyk. Jest ogień, co płonie i nigdy nie gaśnie wśród piasków pustyni. wśród gór wysokich i szumu fal. Daje on siłę mężczyźnie, wstyd zabiera kobiecie, żądzę wlewa im w żyły. On rodził i niszczył królestwa. Mędrców zamieniał w głupców, a prostaczków w poetów. Czy znasz ten ogień? Czy trawił cię żar miłości? Bo o nim właśnie będzie mowa. O nim ta historia. Oto Sita, córka Janaki. Wdzięczna niczym kwiat, soczysta jak brzoskwinia. Dojrzała niczym kiść winogron. Dla niej ptaki śpiewają, liście się zielenią. A gdzie stopę swą postawi, tam kwitną pęki lotosów. Któż wkroczy do jej ogrodu słodki owoc zerwać? Kim będzie ten śmiałek? Czy miłość to łowy, a zalotnik myśliwy? I przybyli, gnani swą rządzą młodzieńcy, co czynami swymi się chełpią. Pierwszy dzikością zasłynął. Serce jego szarpią głodne lamparty, co kły szczerzą i ciała dziewczyny pożądają. Nic on nie wskóra, bo wie, Sita, że miłość prawdziwa to nie zwierz wygłodniały, co kąsa i warczy. Drugi łowca gwałtowny niczym ogier biały. Do celu chciał trafić łuk swój w pośpiechu spinając. Zbyt szybko zasłużyć chciał na nagrodę. Bo przecież zyskać miłość kobiety to nie to samo, co ptaka przeszyć strzałą w locie. Więc Sita jak sokół mu uleciała. Kolejni myśliwi byli jak leśne oddyńce, jak konie spocone w dziki galop puszczone. Dlatego też z niczym odeszli, niegodni niewinnej dziewczyny. Nie taka jest przecież droga do duszy kobiety. Nie zdobycz, nie łup wojenny czy wieniec zwycięstwa. Bo przecież miłość to wolność, to szczerość, to serc pojednanie, wzajemny szacunek i zaufanie. I znalazł się w końcu ten jeden, jedyny, piękny, mądry i prawy. Przez bogów do walki ze złem przeznaczony, jak posąg twardy, szczęścia noszący znamiona. Z rodu Iszwaku pochodził, imię jego Rama. Lecz próbę przejść musiał wybranek jedyny. Oto łuk, straszny, ze spiżu wygięty. Nikt go napiąć nie zdoła. A Sita obiecana temu mocarzowi, który tej sztuki dokona. Wielu próbowało, lecz jeden jest tylko, co napiąć go może.
Ja, Janako, napnę łuk spiżowy, bo ogień we mnie płonie. Żar miłości cierpliwej. Nie pragnę twego skarbca, królu, a sławę mam za nic. Pragnę twojej córki. Nie dla swawoli, nie dla igraszki. Jej serce chcę czyste odnaleźć.
Na mnie łuk napiął.
Serce dziewczyny do niego zabiło, a dłoń szukać silnego ramienia poczęła. Łuk napiąłeś, rzekł Janaka. Rzecz wielka, zatem ogród zakochania przed wami otwieram.
Cóż mi uczyniłaś, córko Janaki? Miłość twoja słodsza jest dla mnie niż łowy, a słowa twoje wabią bardziej niż zew wojny. Gdy twój słodki uśmiech widzę, jaśminy ślą swe aromaty. Władcą jestem, lecz na jedno skinienie porzucę swe królestwo. Z twej krynicy chcę czerpać i z tobą być tylko. Pozwól mi struny twej cytry poruszyć. Ja grać na niej będę melodię miłości. Palce me sprawne obudzą twą błogość. Szukać będą dźwięków twego upojenia. Jam jako ten koń szalony. Kłody, dołu, niwy, krotu nie dostrzegam pośród drogi, bo ciebie mam przed oczyma i tylko ciebie pragnę.
Wejdźże, Ramo, do mego ogrodu i spożywaj jego owoce. Niech nasycą cię zapachy, słodkie soki, wonie.
Miłosna sielanka nie mogła trwać wiecznie. Miał bowiem Rama wroga. To dziesięciolicy demon, Ravana. Ramiona jego jak konary, uda niczym twarde pnie. Gnębił bogów i ludzi, potężny dzierżył miecz. Bezlitosny i okrutny, plan ziścić od dawna on chce. Wiedział okrutnik Ravana, że rozłąka Ramę zabije. Powstał ze swego leża, porwał piękną szitę i uniósł w przestworza. Wydarł Ramie miłość, serce wyrwał z piersi, odebrał skarb, pozostawiając kochanka na szaleństwa dnie. Z pomocą przybyli bliscy przyjaciele. Odnaleźli Ramę gdzieś pośrodku kniei. Jam twym bratem, rzekł Lakshman. Jam twym bratem z krwi i z wyboru. A oto zastęp mych kompanów. Siodłajmy konie, ruszajmy za twoim przewodem. Shite wyrwać z ręki wroga. Pochylcie sztandary, hołd oddajmy Ramie.
Chory jestem z tęsknoty. Gdy oczy zamykam, postać jej wciąż widzę. Ciało i dusza mojej ukochanej, demonem opętanej, znika w mlecznej mgle, co usuwa w niebyt nasze wspólne plany. Posiadł ją kto inny. Ból mój jest ogromny. Bliski śmierci jestem. Ogień zemsty we mnie płonie. Wyruszę więc z wami w głębi piekieł. Będę łamał paszczęki i kruszył golenie. Ugodził mnie Ravana i serce me dziś krwawi. Zakuwa mnie w pancerz ze stali, aż odzyskam Shitę ukochaną.
Ravana, demon nikczemny i podstępny. Jak tygrys, co leża swego broni, walczyć będzie dzielnie. Bo choć podłość jego ogromna, wojownikiem jest wspaniałym. Kły ma ostre jak zwierz dziki i futro błyszczące. Krople nieśmiertelnego nektaru posiadł, przeto strach się go nie ima, a o jego sile mówi straszna mina. Ramo, jeśli głowa twa spadnie, z szitą ponownie legnę w łożu na hańbę twego rodu. Lecz Rama nie zadrżał, powieka nie drgnęła, litość ani trwoga przystępu doń nie mają. Serce ma zakute w pancerz z czystej stali. Przekuł żar miłości w walki głód, namiętność zaś w wojenny chłód, celując w Ravanę spośród chmur oddali. Niczym błyskawica, okrutny zadał cios. Pęk magicznych strzał skruszył pancerz Ravany, strącając demona do piekielnych bram. W ten sposób odzyskał Rama swą siłę, miłość i magiczny blask. W chwili triumfu ich widzicie, zwycięzcę i bliskich jego sercu. Dzielna drużyna, w boju wypróbowana. Oto Rama, mocarz nad mocarze, obrońca miłości. W pozycji mężów na Rydwanie, oddany prawu, prawdzie i sprawiedliwości. Choć Ravanę pokonał, w sercu jego demon zwątpienia zagościł. Czy Shita wierną mu była, czy miłości dochowała? Tuż za nim Shita w dal patrzy zadumana, bo czuje, iż mimo triumfu Ramę swego straci. Choć wolna od niedoli, to przez demona podstępnie skalana. Wiwatujący patrzą na śmiałków i dziwią się narody. Czyż to nie ten, co wierzył w miłość nieskalaną, a mimo to utracił swoją ukochaną? Bo choć jego wybranka z niewoli demona w ciężkim boju odbita, dziwnym i obcym uczuciem została owita. W ten oto sposób miłość ich skonała.
Nigdy już do rajskiego ogrodu para trafić nie zdołała. Mądrość, jaka z tej historii płynie, z pewnością bezcenna. Miłość gorąca jest, lecz krucha i prędzej czy później demona napotka, co spalić ją będzie chciał, a popiół rozdmucha. Każdy z nas wielkiej pożąda miłości, lecz rozpalić ją jest łatwiej niż po latach ocalić. Jakie zatem demony pokonasz, by jej bronić? Czy walczyć o nią będziesz, czy zmęczony uciekniesz, nowej szukając przygody? Kto mądry, tę naukę z historii wyciągnie. Gdy zbyt głęboko zanurzysz się w codzienności błękicie, łatwo możesz zapomnieć, że o uczucie walczyć z demonami trzeba całe życie. Nie z jednym, z wszystkimi, nie raz jeden, lecz co dzień. Bo tylko tak czysty ogień miłości utrzymać podołasz.
Zakończę może. Jeszcze zanim... Tak, słucham. Słucham. Już odpowiadam. Przykładowo tamte filmy pokazałam, natomiast wszystkie są dostępne na YouTubie, na naszej stronie internetowej. Także zachęcam Państwa, żeby Państwo odwiedzili te miejsca. Nam też bardzo zależy na tym, żeby naprawdę docierać jak najszerzej, do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego zamieszczamy nasze materiały wszystkie w internecie. Dlatego współpracujemy z telewizją w ramach możliwości. Na przykład Wieczny Ogień był emitowany w TVP Kultura, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Tak więc Państwa również serdecznie zachęcam do śledzenia naszych zamieszczanych przez nas materiałów. I właśnie teraz opowiem chwilę o działaniach, które kierujemy do dzieci. Do dzieci jest mówić tak naprawdę trudno. Natomiast wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat komunikować takie podstawy. Dlatego, że dzieci na przykład nie rozumieją czasami, co to znaczy być za granicą. Co to w ogóle jest za granica? Co to znaczy być Polakiem? Czy jak wyjeżdżam na wakacje do Francji, to jeszcze jestem Polakiem, czy staję nim być? Takie też najmłodsi miewają dylematy. Dlatego my staramy się wychodzić z inicjatywą i proponować od najmłodszych lat, od dzieci w wieku przedszkolnym, różne formy edukacji poprzez zabawę. Przygotowujemy scenariusze zajęć dla nauczycieli. Przygotowujemy różne materiały edukacyjne, kolorowanki, zeszyty. Współpracujemy z magazynami dla dzieci, z magazynem Kumpel i z magazynem National Geographic Odkrywca, gdzie opowiadamy o ciekawych osobach i miejscach, które znajdują się bądź żyły w przypadku osób za granicą. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie opowiedziała jeszcze o projekcie filmowym, który również przygotowaliśmy. Jest to bajka edukacyjna. Jest to bajka edukacyjna Polo i Nika. Czekamy. Mam tutaj konkurencję po prostu gdzieś. Ktoś kradnie Państwa uwagę. Dobrze, pozwolę sobie wrócić. Przygotowaliśmy cykl odcinków dla dzieci. Nie, jednak nie. Do trzech razy sztuka. Polo i Nika. Bajka edukacyjna dla dzieci. Dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, w którym opowiadamy o podstawach, czym jest polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, co to jest polonik, co to jest zabytek, co to jest konserwator sztuki. W tej chwili na naszym YouTubie są dostępne 3 odcinki, odcinki są krótkie. Są na tyle krótkie, że też można je bez większego problemu wyświetlić na przykład w trakcie zajęć lekcyjnych. Trwają około 5 minut. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to taki jeden odcinek przygotowałam i mogę wyświetlić. On jest oczywiście dla dzieci, natomiast myślę, że mogą być też Państwo zainteresowani.
Masz pomysł na kolejną zabawę?
No właśnie nie bardzo. A ty?
Może posprzątacie na strychu? Tam zawsze można znaleźć różne skarby.
Tutaj nie ma nic ciekawego.
Popatrz na to.
Wow.
Oddawaj
to. To moje,
ja
no.
To znalazłam.
Oddawaj to, słyszysz?
Ja to chcę
mieć. Oddaj. Co się stało?
O, dawno nie miałem gości.
Kim pan jest? Co się dzieje?
Przepraszamy, to coś przyniosło nas przez przypadek. My tylko chcemy wrócić do domu.
O nie, zniknęły pamiątki babci. Nie możemy bez nich wrócić.
Macie dzisiaj szczęście. Akurat jestem specjalistą od odnajdywania zaginionych pamiątek.
Ale gdzie my w ogóle jesteśmy?
Jesteśmy w Peru. Góry, które widzicie za oknem, to Andy. Nasz rodak Ernest Malinowski zaprojektował tę kolej transandyjską. My potrzebujemy teraz innej sztuczki. To co zniknęło z kuferka waszej babci?
Kamyki z jakiejś góry w Australii i piasek z nad jeziora na Syberii.
To pewnie były bardzo ważne rzeczy.
No dobrze. W takim razie może zaczniemy od Australii.
Polo! To chyba kamyki z kuferka babci.
Aha. Ale wielka góra.
To góra Kościuszki. Czy wiedzieliście, że w 1840 roku to właśnie polski podróżnik i geolog Edmund Strzelecki jako pierwszy zdobył jej szczyt? Geolog to ktoś, kto bada, z jakich skał zbudowana jest Ziemia. Strzelecki badał skład Ziemi w Australii i znalazł tam pokłady węgla brunatnego, ropy naftowej i złota. Skoro kamyki znalazły się tutaj, to znaczy, że pamiątki chciały odwiedzić swój dom.
To gdzie mamy szukać butelki z napisem Bajkał?
Bajkał? To takie jezioro w Rosji. Dzieciaki, ubierzcie się ciepło. Lecimy na Syberię!
Ile tutaj wody?
To właśnie jest Bajkał. Pierwszą na świecie mapę geologiczną jeziora opracował Jan Czersk, polski podróżnik, przyrodnik i geolog. No dobrze, wszystko znalezione. Możemy więc wracać do domu.
Co?
Jeszcze nie.
No dobrze, niech wam będzie. Możemy jeszcze chwilę polatać.
Juhura!
Dzieciaki, obawiam się, że nie wystarczy mi paliwa, żeby wrócić do Peru.
Nie.
Ale we Francji jest taka madame. Może uda nam się ją zastać w domu.
Co? Pani Maria Skłodowska-Curie?
Dzień dobry, pani Mario. Czy mógłbym może prosić o małą przysługę? Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta zdobyła Nobla w dziedzinie chemii i fizyki. oraz odkryła dwa pierwiastki, Polon i Rat. Nasz problem to dla niej pestka.
Dzień dobry, kochani. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić.
To dla was. Będziecie mieli kolejną pamiątkę. No dobra, uciekajcie. Babcia na pewno się o was martwi.
Ale skąd pan wiedział te wszystkie rzeczy?
No cóż, wy zbieraliście pamiątki po babci. Ja zbieram pamiątki, które w różnych krajach pozostawili po sobie Polacy. Te pamiątki to poloniki. Można je znaleźć na całym świecie. Zapytajcie babci.
Poloniki? Polo i Niki?
Tak jak nasze imiona. Jesteśmy grupą odkrywców i nazywamy się Polonika.
Dokładnie. Powodzenia w kolejnych odkryciach.
Dziękujemy! Babciu, babciu, babciu! Nie uwierzysz, co się stało.
Chyba wiem. Mówiłam wam, że na strychu można znaleźć przeróżne skarby. Ja sama wiele tam odkryłam.
Tak więc przygody Pola i Niki są też na YouTubie. W tej chwili 3 odcinki. Dzieci w 2 odcinku wybrały się do Katedry Ormiańskiej we Lwowie, w 3 do Indii, a już kolejne odcinki są w trakcie produkcji, także również się pojawią. Tutaj chciałabym płynnie przejść do właśnie, a propos Katedry Ormiańskiej, do organizowanych przez nasz Instytut wydarzeń różnych. W tej chwili, nie wiem czy Państwo słyszeli, czy mieli już Państwo okazję być, ale w Oranżerii w Wilanowie jest wystawiana wystawa poświęcona Katedrze Ormiańskiej we Lwowie, przygotowana przez nasz Instytut we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Ta wystawa była wcześniej wystawiana w Krakowie, teraz po kilku latach trafiła do Warszawy, została uzupełniona o informacje dotyczące bieżących prac konserwatorskich, które już się odbyły. Można na ten temat przeczytać. Oczywiście jest to wystawa prezentująca zdjęcia, niestety, a może stety, no, malowideł z Katedry Ormiańskiej we Lwowie przenieść się nie da, ale te osoby, które do Lwowa się udać nie mogą lub jeszcze nie miały okazji, mogą się wybrać do Wilanowa. Tam również przygotowaliśmy uzupełniające materiały multimedialne, między innymi kolejny odcinek Przygód Polejniki. Jest taki kącik filmowy, gdzie dzieci mogą sobie ten film obejrzeć, jest wyświetlany cały czas, zapętlony. Oraz drugi film dla dorosłych, Przebudzone spojrzenia. Jest to film opowiadający historię osób, które skrywają się za... które portretował Jan Henryk Rosen, malując w Katedrze Ormiańskiej, gdyż Rosen potrzebował mieć żywego modela. Dlatego każdy święty ozdabiający ściany kościoła tak naprawdę był osobą żyjącą i ważną w czasie Rosena we Lwowie. I o części z tych osób też w krótkim, kilkunastominutowym filmie opowiadamy. Również oczywiście znajduje się ten film w internecie. To nie są jedyne wydarzenia, nie jest jedyne wydarzenie, wystawa obecnie trwająca, gdyż wystaw już mamy ze sobą kilka. W zeszłym roku z okazji świąt 1 listopada przygotowaliśmy wystawę Rossa Wileńska Nekropolia. Ta wystawa znajdowała się przed Kordegardą, była to wystawa outdoorowa. W tym roku również przygotowujemy wystawę. 21 listopada już Państwa serdecznie zapraszam. Odbędzie się wernisaż również przed Kordegardą. Wystawa będzie tym razem poświęcona parafiom, kościołom i ogólnie śladom polskim w Stanach Zjednoczonych. Jej tytuł to Jedziemy do Ameryki, także tak hurra optymistycznie. Natomiast historia nie będzie tak w 100% optymistyczna, gdyż jak wiemy, te ślady polskości się zmieniają i niektóre również zanikają. Przygotowaliśmy również w tym roku wystawę poświęconą właśnie Polakom w Lipawie, o tej książce, którą Państwu przyniosłam. Była ona zaprezentowana w Lipawie, odbyła się tam także prezentacja książki. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak zostaliśmy przyjęci przez Polonię w Lipawie. A czy była po drugiej stronie?
Nie
była. To podam. Proszę bardzo. W tym roku, w maju... W tym roku w maju odbył się również koncert w Katedrze Łacińskiej we Lwowie. Był to dla nas bardzo ważny koncert, gdyż stanowił zwieńczenie projektu konserwatorskiego małych organów znajdujących się w katedrze. Odbył się właśnie na tych małych organach, nie na dużych. Organy te milczały przez ostatnich 100 lat i po raz pierwszy zabrzmiały dzięki pracy konserwatorów i profesora Łyjaka, specjalisty i wybitnego organisty, który ten koncert wykonał z Towarzyszeniem Orkiestry z Lwowskiego Konserwatorium. Mieliśmy przyjemność koncert zarejestrować i płytę znajdą Państwo w upominkach od nas. Przy okazji różnych przygotowywanych przez nas projektów staramy się opowiadać na ich temat w różny sposób. Film o Norblinie miał swoją uroczystą premierę w kinie Kultura. Przyjechał na nią nawet Andrew Norblin, syn Stefana Norblina, który był wtedy po raz drugi w Polsce, gdyż całe swoje życie spędził w Stanach Zjednoczonych i był w Polsce dosłownie kilka czy kilkanaście lat temu po raz pierwszy, a tutaj przyjechał specjalnie na premierę. Było to dla niego bardzo wzruszające wydarzenie, gdyż najpierw widział tylko obrazki tych malowideł, później udało mu się pojechać do Indii, a teraz zobaczył jeszcze je ożywione i naprawdę kręciła mu się łezka w oku. Również Polojnika miało swoją premierę uroczystą, związaną z naszymi pierwszymi urodzinami, gdyż w momencie, kiedy my świętowaliśmy rok, zaprosiliśmy również dzieci i wspólnie dmuchaliśmy świeczkę na torcie. Dzieci były zachwycone, film się podobał. Prosiło więcej, także my spełniamy te prośby i przygotowujemy kolejne tego typu projekty. Także tutaj zdjęcie z premiery Polejniki, zdjęcie z Lipawy właśnie. Łotwa. Natomiast co ciekawe...
A ile kosztowało wydanie tej książki? 200 kilometrów od Rybii.
Pozwolę sobie taką ciekawostkę na temat Lipawy. Książka dostała na przykład Nagrodę Przeglądu Wschodniego i myśląc o Lipawie, myśląc o Łotwie, myślimy wschód. Natomiast Lipawa jest w linii prostej dokładnie nad Warszawą. Także to nie jest wschód tak naprawdę, to jest północ. Ale książka, z książki jesteśmy bardzo dumni i z wystawy byliśmy również. Tutaj na dole widać zdjęcie z wernisażu wystawy w Wilanowie, czyli w tej chwili obecnie ta wystawa trwa. Zapraszam Państwa serdecznie. Mieliśmy również spotkanie autorskie poświęcone książce Metryki Nacji Polskiej, album Polonikum. I tutaj właśnie z tego spotkania jest kadr. Także również spotkania wokół książek organizujemy, żeby też była możliwość porozmawiać na ten temat, żeby autorzy mogli też powiedzieć coś więcej na temat ich pracy. I ostatni, bardzo ważna dla nas forma współpracy to jest wolontariat. Program Wolontariat ruszył niedawno, teraz odbyła się jego pierwsza edycja. Prowadzimy go w sposób... Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby się angażować w taki mniej profesjonalny sposób, dlatego że takie prace na cmentarzach, na przykład jak właśnie wyrywanie roślinności, oczyszczanie, takie pierwsze prace ratunkowe umożliwiają późniejsze prowadzenie konserwacji. Jest to dla nas bardzo ważne i jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że możemy takie prace realizować. Tutaj na zdjęciu przedstawiłam młodzież z Liceum Czackiego w Warszawie w trakcie prac w Krzemieńcu, na cmentarzu na Ukrainie w Krzemieńcu. Kolejny nabór do drugiej edycji programu będzie w lutym. Przyjmujemy zgłoszenia od różnych organizacji, nie tylko od szkół. Także gdyby Państwo słyszeli o... Słucham?
Ja chcę dopowiedzieć, tak. Że dziennikarze, szczególnie nasz oddział w Rzeszowie, od lat jeździmy właśnie na wschód i pielęgnujemy drogę. Także my też zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu.
na żywo.
Tak, wiem, już też o tym rozmawiałam dzisiaj z panią dyrektor, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jest to bardzo ważne i konieczne i cieszymy się, że również w taki sposób możemy szerzyć świadomość na temat tego, co jest, na temat tego polskiego dziedzictwa, które jest za granicą, jak o nie dbać, jak o nie się troszczyć i jak o nim pamiętać. I na sam koniec jeszcze, ponieważ jesteśmy w gronie dziennikarskim, pochwalę się, że współpraca z mediami również się toczy. Staramy się być wszędzie, opowiadać. Teraz ostatnio właśnie 2 listopada udało nam się nawet trafić do Pytania na Śniadanie z panią dyrektor Instytutu Dorotą Janiszewską-Jakubiak. Nie wiem, czy mieli państwo przyjemność z panią dyrektor mieć do czynienia, natomiast jest to specjalistka, która od ponad 20 lat zajmuje się polskim dziedzictwem kulturowym za granicą, wcześniej w ramach Ministerstwa Kultury. Jest chodzącą encyklopedią i ma do powiedzenia bardzo dużo ciekawych historii, faktów. Jest historykiem sztuki, więc absolutnie najlepszą, moim zdaniem osobistym, osobą na tym stanowisku. Nawiązaliśmy współpracę między innymi z magazynem PKP Intercity w podróż, gdzie co 2 miesiące zamieszczamy artykuł na jakiś temat związany po pierwsze z tematem magazynu, a po drugie z polskim dziedzictwem za granicą, które mieści się tam, gdzie dojeżdża pociąg PKP Intercity. Więc jest wybór ograniczony, ale radzimy sobie. Współpracujemy zarówno z telewizją, jak i z radiem, jak i z czasopismami i gazetami. Staramy się opowiadać o tym, co naszym zdaniem jest bardzo ważne, docierać do różnego grona odbiorców jak najszerzej i mamy nadzieję, że ta świadomość, o to nam chodzi, będzie z roku na rok wzrastać. Nasze badania powtórzymy, przy czym zgodnie ze sztuką robi się to co 5 lat, więc jeszcze musimy trochę poczekać, ale mamy nadzieję, że efekty naszych działań będą widoczne. Ja na ten moment państwu bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy się z państwem widzę i oczywiście słucham, jakie są pytania.
Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla pani rzecznik Marty Szafranek. Bardzo to było ciekawe. Chciałam się zapytać, jaki macie budżet, bo pani powiedziała, że spełniacie wszystkie życzenia. Kto się do was zgłosi, to remontujecie, konserwujecie, archiwizujecie, tak? Jak to wygląda, jeśli chodzi o pieniądze?
Nie wszystkie życzenia. Niestety musimy podejmować bolesne bardzo wybory i decyzje. Sposób, w jaki te decyzje podejmujemy, jest dosyć prosty. Mianowicie, jeżeli zajmujemy się jakimś budynkiem, jakimś obiektem, musi to być obiekt, który żyje, w którym ma gospodarza, w którym coś się dzieje. Czyli musi to być kościół, w którym funkcjonuje parafia. Musi to być miejsce, w którym jest na przykład muzeum albo są plany stworzenia takowego muzeum. Nie możemy, nie mamy takiej możliwości ratować budynków, na które nie ma pomysłu po prostu. W tym roku na konserwację, nie chcę skłamać, nie są to bardzo duże pieniądze, niestety. Pieniądze przeznaczane na cel ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą nie są duże. Na samą konserwację chyba 6 milionów złotych.
6?
Tak.
Proszę powiedzieć, bo do tej pory tymi sprawami zajmowało się ministerstwo, trochę Senat, tak? Proszę powiedzieć, właśnie czym to się różni teraz? Wszystkie projekty, które dotyczą polskiego dziedzictwa za granicą, obejmuje Polonika?
Taki jest plan. Powoli przejmujemy projekty prowadzone wcześniej przez ministerstwo. Najpierw włączaliśmy się w te projekty, kontynuowaliśmy je, teraz zaczynamy kolejne. Oczywiście ministerstwo prowadzi również, ma swoje programy grantowe i one zostają podtrzymane, one wciąż funkcjonują.
Muszą skończyć się, tak?
Tak. Natomiast cel jest taki, żeby to było w jednej instytucji wyspecjalizowanej do tego typu działań. I teraz czym się różni...
Żeby się nie pokrywały.
Współpracujemy ze sobą, więc pokryć się to się nie powinno. Natomiast dlaczego w ogóle powstał instytut? Przyczyna jest dosyć prosta, mianowicie to są sprawy formalne. Funkcjonowanie w ramach Ministerstwa Kultury miało swojego rodzaju obostrzenia. Na przykład nie można było realizować projektów dłuższych niż zaplanowanych na rok. A w przypadku ochrony dziedzictwa za granicą to jest niemożliwe. Trzeba planować, myśleć strategicznie i planować działania na długi termin. W ramach struktur ministerialnych to nie było możliwe. Znaczy, projekty są kontynuowane, ale za każdym razem co roku trzeba składać nowy wniosek, albo się dostanie finansowanie, albo się nie dostanie, różnie to bywa. Naszym celem jest otoczenie kompleksową opieką i taki też program realizujemy. Mamy możliwość realizowania prac przez więcej niż rok i planowania ich w dłuższym terminie.
My jesteśmy ludźmi pióra tutaj, więc chciałam zapytać panią o projekty właśnie takie książkowe, wydawnicze. Czy wspieracie? Gdyby ktoś z nas miał pomysł.
Dziękuję. Wspieramy jak najbardziej. Współpracujemy.
Są granty?
Nie tyle granty. Grantów my nie mamy, natomiast przychodzą do nas autorzy z pomysłem. Aha. Jeżeli pomysł jest dobry, jeżeli pomysł jest idący w ramach naszych celów. Nie wiem, czy są w Bibliotece Domu Literatury, sprawdzę. W każdym razie nasze książki do bibliotek są wysyłane. Są również oczywiście do kupienia. Ja też... Natomiast
ja... Narodowe są.
Są.
Biblioteka Domu Literatury to jest część Biblioteki Narodowej.
Ja się zorientuję, czy są w Domu Literatury. Tak, oczywiście. Jeszcze tam odpowiadając na pytanie...
Przychodzi autor z pomysłem, tak?
Tak.
Z pomysłem na książkę,
albo z książką. Gotową, napisaną, tylko do publikacji. Zdarza się to. My bardzo kładziemy nacisk na to, żeby książki były oczywiście poprawne merytorycznie, żeby jeżeli są to, zwykle są to książki dotyczące faktów historycznych czy dzieł sztuki, żeby były napisane przez osoby, które przeprowadziły badania, które są kompetentne, więc to jest dla nas bardzo ważne. Współpracujemy również z wydawnictwami, co nam się zdarza, przy czym to jest drobniejszy aspekt naszej pracy. Raczej wolimy wydawać samodzielnie.
Chcemy poszerzyć nasz klub Publicystyki Kulturalnej. Taka zapadła trochę dzisiaj decyzja, jeszcze Państwo nie wiedzą o niej, o dziennikarzy polonijnych. Czy współpracujecie z dziennikarzami polonijnymi ze świata?
Współpracujemy, przy czym to nie jest dla nas, to nie jest nasz główny cel. Naszym głównym celem jest kształtowanie świadomości Polaków w Polsce. Pracę prowadzimy za granicą, ale działamy w Polsce. Wiadomo, że Polonia ma większą, znaczy Polonia, te osoby, które przykładają do tego wagę, do swojej historii, do swojej narodowości, mają większą świadomość na temat tego, co w ich kraju polskiego się znajduje i my prowadzimy tam pracę, współpracujemy z placówkami zagranicznymi. Wszystko to się dzieje w ramach porozumienia i mamy ogromne wsparcie ze strony różnych instytucji polonijnych. Natomiast kierujemy nasze działania popularyzacyjne głównie do odbiorców w Polsce.
Proszę bardzo, pytania. Proszę bardzo, przez mikrofon, bo to nagrywane wszystko.
Chciałam zapytać jeszcze o opiekę nad grobami na przykład we Francji, w Montmorency, bo tutaj było o grobie rodziny Paderewskiego i Paderewskim. Z mojej rodziny, pradziad prawdopodobnie, Stanisław Barzykowski, który był autorem pięciotomowej historii powstania listopadowego. Uciekł z transportu na Syberię, a przedtem był posłem, ale oczywiście za cara ziemi ostrołęckiej. I niestety tamten majątek po powstaniu styczniowym już, bo drugie pokolenie brało udział w tym. Wiem, że jego grób też jest na cmentarzu Montmorency. Czy mogę się zwrócić do Państwa z prośbą na przykład o to, żeby o ten grób też zadbano?
Zwrócić jak najbardiej.
Bez gwarancji.
Prosimy o kontakt. Natomiast Dobrze. My współpracujemy zawsze z gospodarzem budynku, czyli to nie jest tak, że osoba krewna może na przykład nam zlecić pracę.
Że nie, natomiast, zlecić nie, natomiast informacje zostawić.
Natomiast informacje tak. Jak najbardziej tak. My w Montmorency współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Grobami i to jest bardzo prężnie działające towarzystwo. Teraz staram się sobie przypomnieć, w zeszłym roku chyba 180-lecie obchodziło. Poddajemy pracom różne nagrobki w zależności też od ich stanu. Zawsze priorytetowo traktujemy te, które już są w bardzo złym stanie i trzeba je po prostu ratować, bo inaczej już może ich nie być za moment. Natomiast wszelkie informacje jak najbardziej przyjmujemy. Często jest tak, że ktoś się do nas zwraca, że właśnie gdzieś jest kościół, gdzieś jest nagrobek. My chcemy zadziałać, ale na przykład nie możemy, bo właśnie nie ma gospodarza. Natomiast
jeszcze jedno,
możemy to przynajmniej zinwentaryzować.
O właśnie, to też będzie już połowa sukcesu. Mam pytanie. Ja w tym roku byłam w czerwcu na Ukrainie, w Brzeżanach i w Podhajcach. No w Brzeżanach to, co widziałam, jeżeli pani tam była, to może sobie pani wyobrazić na cmentarzu polskim i ukraińskim. Nie znalazłam śladu grobów mojej rodziny. Natomiast widziałam, że trawy takie potąd, no i ludzie chodzą z psami, prawda, siedzą na nagrobkach i załatwiają, że tak powiem. W strasznym stanie jest cmentarz w Brzeżanach. Natomiast byłam w Podhajcach i widziałam ruiny tej wielkiej gotyckiej katedry, kościoła, nie wiem jak to się nazywa w tej chwili. I widziałam w strasznym stanie ruina. Ale nad wejściem dawnym wejściem do kościoła jest tabliczka, że tym się opiekuje polski minister kultury i dziedzictwa narodowego. Co pani na to? Ja tylko tyle rzucam, bo moim zdaniem wstyd. Przepraszam, ja się poczułam zawstydzona.
Niestety jest wciąż dużo obiektów, które wymagają reakcji. Środki na ten cel są ograniczone i jakieś decyzje trzeba podejmować i jakąś kolejność wybierać. My akurat tym obiektem się na ten moment nie zajmujemy i nie wiem, żeby były takie plany. Wiem natomiast, że chcielibyśmy się pojawić w Brzeżanach. To może chociaż tak panią trochę uspokoję.
Barzykoscy byli mieszkańcami Brzeżan i stamtąd się wywodzi cała ogromna gromada brzeżańczyków, moja rodzina także. Poszli wszyscy do legionów, bracia, babki, do Strzelca, do legionów i tak dalej. Więc może warto by było przynajmniej zaznaczyć miejsce, gdzie oni mieszkali, ponieważ ja wiem, że archiwa w Brzeżanach płonęły, prawie całe Brzeżany były zrujnowane. Może dzięki wam byłabym w stanie odnaleźć miejsce, gdzie oni mieszkali, bo sama tego nie odnajdę.
Porozmawiamy jeszcze później i myślę, że co w naszej mocy, zawsze staramy się zrobić, to nie jest tak, że odmawiamy, więc nie mogę obiecać na ten moment, ale tak.
Proszę bardzo, pytania.
Dziękuję. Janusz Pichlak. Proszę państwa, ja oczywiście z uznaniem o tego rodzaju działalności mógłbym się wypowiedzieć, ale tak mnie trapi jeden temat, mianowicie co to jest właściwie to polskie dziedzictwo kulturowe za granicą? Bo jeśli mowa o projektach o Erneście Malinowskim, no to własność intelektualna i powód do chwały, że Polak to zrobił. No inne narody też się mogą chwalić swoimi przedstawicielami, którzy byli inżynierami, budowali wspaniałe budowle. Ale pytanie jest takie, no jeśli powiedzmy Niemcy by mieli pretensje do ołtarza w kościele mariackim, bo ufundowali, a Polacy do kościołów w Rzymie i tak dalej. No w tym momencie jest powiedzmy coś takiego jak transgraniczność dzieł kultury i to jest temat osobny. Ale ja myślę przede wszystkim o tym, co zostało przez między innymi zaborców zagrabione, nasze wielkie dzieła, spuścizna bibliotek. I jak się odnieść do właśnie dziedzictwa polskiej kultury, jeśli, nie wiem, czy to jest zinwentaryzowane, jeśli to jest gdzieś tam, albo ukradzione obrazy. Nie wiem, czy się akurat Instytut tym zajmuje, czy chce się zajmować, bo przede wszystkim należałoby dokonać inwentaryzacji tego, co zostało z Polski wywiezione, zagrabione i nie mamy świadomości tego, gdzie to się znajduje, A gdyby przeprowadzić taką dokładniejszą kwerendę, to by się okazało, zresztą Szwedzi w swoisty sposób uczciwi piszą, że to zostało ten obraz, czy ta brama, czy coś, to zostało zagrabione z Polski. No to można powiedzieć, że są uczciwi w tym względzie i na pretensje dotyczące, że wywieźli, mówią, no ale to były łupy wojenne. Jak się odnieść do takich właśnie sytuacji, kiedy łup wojenny z Polski figuruje jako własność indziej? No bo kościół, na który my płacimy słusznie, żeby pozostała jakaś pamiątka po Polsce na dawnych ziemiach Polski, wymaga nakładów, ale na przykład czy Ukraina przy tym współpracuje, czy Litwa współpracuje, czy inne państwa we Francji, czy też dołożą chociaż jedno euro na dbanie o jakiś polski grób. Proszę to przybliżyć. Jak to wygląda tak od kuchni, bo pytanie jest, kto płaci i po co? A tak poza tym, no to gratulacje za działalność. Dziękuję.
Dziękuję za gratulacje. Jeśli chodzi o łupy wojenne, to muszę pana zmartwić, ale nasz instytut tym się nie zajmuje, tym zajmuje. To leży w gestii cały czas Ministerstwa, Departament Dziedzictwa Kulturowego i Strat Wojennych, jak sama nazwa wskazuje. Dziedzictwa Kulturowego i Strat Wojennych. Więc tak, więc w tym obszarem zajmuje się ministerstwo i często, stosunkowo często możemy usłyszeć o tym, że udało się odzyskać jakiś obraz. To nie jest nasz obszar działań. My zajmujemy się tym co się tak znajduje za granicą. Raczej są to właśnie tego typu obiekty jak cmentarze, kościoły, budynki, ale tak jak wspominałam, obrazami, które znajdują się za granicą, jeżeli jest taka wola gospodarza obiektu, w którym się znajdują, też możemy się zająć i też chętnie współpracujemy. Przy czym no, należy pamiętać, że znajdujący się w Wersalu obraz jest własnością Muzeum w Wersalu.
Proszę bardzo, pytania.
Słucham? Obstawiałabym Ukrainę, gdyż rzeczywiście jest to... Tego nie liczyliśmy, ale ze względu na naszą historię, ze względu na to, że dawne ziemie wschodnie były przez tyle lat częścią Rzeczypospolitej. Tam rzeczywiście jest wiele polskich nekropolii, które są w 100% polskimi cmentarzami, a jeśli nie w 100%, to w dużej części, więc obstawiałabym, że rzeczywiście ten wschód jest nam najbliższy. Każdy budynek ma swojego gospodarza. Nam zależy na tym, żeby ta współpraca odbywała się dobrze. I warunkiem prowadzenia przez nas prac jest to, że współpracujemy z gospodarzami. I nie możemy prowadzić prac sami, wchodząc tam do czyjegoś budynku, do czyjegoś domu. Więc bywa różnie. Oczywiście czasami rozmawiamy, wymaga to od nas wielu umiejętności dyplomatycznych. Natomiast mamy wspólny cel i jesteśmy zadowoleni z tego, że w większości przypadków udaje nam się go zrealizować. Jednym z takich wzorcowych, naprawdę wzorowych miejsc współpracy jest właśnie cerkiew garnizonowa, czyli kościół pojezuicki we Lwowie, gdzie księża są bardzo wspierający do tego stopnia, że ufundowali rusztowania. A rusztowania na całym takim wielkim kościele do samego sufitu to jest bardzo duży koszt i było to ogromnym wsparciem i tak naprawdę umożliwiło prowadzenie tam prac.
Chciałam zapytać, że często te przez Polskę, nazwijmy, bo Polonika istnieje krótko, odrestaurowane nagrobki, szczególnie właśnie na wschodzie, na Litwie czy na Ukrainie, są później niszczone. Co robicie wtedy?
Ubolewamy.
Znowu je restaurujecie?
Czasami tak. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście, że tak. One nie zawsze muszą być niszczone celowo. Czasami są to wypadki, na przykład mieliśmy taki przypadek w Drycanach chwilę po odrestaurowaniu tablicy pamiątkowej Gustawa Manteuffla. Spadł na nią konar drzewa. I w momencie, gdy mieliśmy taką możliwość, mieliśmy budżet, tablica została wymieniona. Także tam, gdzie można działać, tam staramy się działać.
Byłam miesiąc temu we Lwowie i na przykład przewodniczka nie wspomniała nam, kiedy byliśmy w katedrze ormiańskiej, że freski
Rozena zostały odrestaurowane przez Polskę.
A to szkoda.
No właśnie, jakoś musicie uczulić tych przewodników. Podobnie jak w katedrze lwowskiej. Ja pierwszy raz słyszę, że organy zostały też przez Polskę.
To dziękuję, będziemy w takim razie...
Naprawdę musicie zwrócić uwagę.
Zwracać uwagę.
Tak. I to, ja pamiętam, że jedna z wycieczkowiczek, tak powiem, zadała pytanie o lwy lwowskie, dlaczego one w skrzyniach są, tak? To jeszcze się przewodniczka obraziła.
No to jest, jak wszyscy Państwo wiedzą, zapewne temat drażliwy i lwy zostały odrestaurowane, natomiast nie mogą zostać odsłonięte. To są sprawy polityczne i... Do końca listopada, do chyba 25. A teraz jest darmowy listopad, więc można oglądać.
Mnie się wydaje, tak jak patrzę, że jest taki instytut, bardzo dobrze, Polonika. Pierwszym zadaniem powinno być dokumentacja, żeby to było miejsce, gdzie jest dokumentacja. I teraz, jeżeli chodzi na przykład o cmentarze, wydaje mi się, że nawet jakby wszyscy wiedzieli o tym, że taka dokumentacja jest stworzona, to można po prostu zgłosić. I czy można zgłosić? Bo ja na przykład mam rodzinny cmentarz blisko Nieświeża, gdzie są bardzo zabytkowe, wielkie krzyże, takie większe, żelazne, niż tu by się znalazły. Już jest w tej chwili jest wśród grobów prawosławnych. I no po prostu w zasadzie nie wiadomo, co tam można zrobić. Jak pojechałam, to po prostu butelki po wódce pozbierałam. I gdzieś to powinno być jednak odnotowane, a poza tym rodziny wiedzą, jaka jest historia tego cmentarza i kto tam leży. Leży na przykład rodzona ciotka budowniczego Czerwonego Kościoła w Mińsku. No i tak dalej.
Tak, inwentaryzację, jak mówiłam, prowadzimy. Jest to dla nas też bardzo
ważne.
Czy można
po prostu przyjść do Państwa, opisać to, zgłosić i wtedy będziecie to mieli i będzie to opublikowane?
Najpierw zawsze polecamy kontakt mailowy, ponieważ wtedy możemy umówić się na przykład na spotkanie. Natomiast w ogóle docelowo plan jest taki, żeby rzeczywiście nasz instytut był taką bazą wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego za granicą. Istniejemy dopiero 2 lata, więc zbieramy te materiały. Zbieramy materiały przygotowywane wcześniej przez inne instytucje, przez różnych badaczy. Mamy projekt, który już zaczął być realizowany, stworzenia takiej bazy internetowej, w której znajdą się docelowo w miarę możliwości wszystkie Polonika. Więc również tego typu miejsca jak cmentarze, nagrobki. Prowadzimy inwentaryzację, wyjeżdżają naukowcy, którzy często trafiają w takie miejsca właśnie, o jakich pani opowiada, w takie miejsca, które są zupełnie już zapomniane w tym momencie.
No tak, i dla których... tam nie pojadą, bo oni nie wiedzą.
Czasami trafiają tam przez przypadek nawet, bo na przykład przez wyjeżdżają na wakacje. Natomiast jeżeli dostaniemy od państwa informację, że takie miejsce jest, wtedy na pewno nasza praca będzie
łatwiejsza.
Jest
na przykład kościół w Wyżnianach, to jest niedaleko Zagórza, gotyk, 1400 rok, którego fundator zginął pod Grunwaldem. Ja społecznie zrobiłam taki prospekt dotyczący tego kościoła, ponieważ grupa fizyków od dawna się tym zajęła i po prostu zaczęli to na swój własny koszt remontować, ale nie mają siły, żeby to zabezpieczyć. Zabezpieczyli dach, dużo bardzo zrobili. I to w zasadzie jest taka prywatna inicjatywa, żeby to po prostu zachować. I wydaje mi się, że w tej chwili Polonika powinny przynajmniej wiedzieć, że coś takiego jest i jakoś wspomagać tego typu i popularyzować, prawda?
Prawda, zgadzam się z panią, oczywiście.
Jeszcze jedna sprawa, mianowicie sprawa biografii. Sprawa biografii. Była inicjatywa, to my dokładnie o tym wiemy, ja nawet kiedyś pisałam duży artykuł na ten temat, takiej encyklopedii, w zasadzie nie encyklopedii, słownika biograficznego dotyczącego Polonii. I sporo zostało zrobione. Cały był pan Judycki się tym zajmował.
Ale już to wydał. Wydał sami.
Tak?
Profesor?
On jest profesorem? Dobrze, to ja to obejrzę. Tak? Nie widziałam. Tak? O, bardzo dobrze. Dobrze, że się spotkaliśmy, można się dowiedzieć.
Zawsze miło się takimi informacjami dzielić.
Jeśli można, to takie pan dał. Właśnie sprawa inwentaryzacji, dokumentacji, jak tu koleżanka powiedziała, zasadnicza sprawa. Ale jeszcze pytanie takie, czy jest współpraca Instytutu Młodego z różnymi fundacjami, organizacjami za granicą, które jakby mają działalność zbieżną z celami Instytutu. Mam tu na myśli na przykład mojego kolegę w Nowym Jorku. On jest założycielem takiego klubu elitarnego, Polish Explorers Club. To są ci, którzy dokonali czegoś wielkiego, jeśli chodzi o odkrycia geograficzne. Akurat w jego wypadku to jest Rio Colca w Peru. Ale on, organizując bale czy inne spotkania systematycznie, przedstawia właśnie Polaków z wielkimi dokonaniami, historycznie rzecz biorąc, i żyjących. Także pytanie takie, czy Instytut współpracuje z tymi, którzy mogą coś wnieść, będąc tam, za granicą?
Współpracujemy oczywiście, tak jak już chyba wspominałam, także z polonijnymi instytucjami musimy współpracować, inaczej nasza praca byłaby bardzo trudna, gdyż jednak no, jesteśmy głównie, nasza siedziba jest w Warszawie. Dużo wyjeżdżamy, tak, pracę prowadzimy za granicą, ale wsparcie między innymi takie organizacyjne, czy na przykład pomoc w przejściu formalności za granicą, w każdym kraju to wygląda inaczej, jest bezcenna i tak współpracujemy z różnymi instytucjami, które działają za granicą. Chcemy być, staramy się być.
Co to jest Polonik, proszę powiedzieć? Króciutko.
O, króciutko, to jest bardzo trudno. My na potrzeby takie popularyzacyjne mówimy, że są to różnego rodzaju ślady, które zostawili Polacy za granicą, ślady artystyczne, gdyż my jako Instytut Dziedzictwa Kulturowego skupiamy się na tych właśnie śladach kulturalnych.
Ale dawne czy współczesne też?
My mamy za zadanie opiekować się tymi polonikami, tymi śladami do wojny II światowej. Natomiast jeżeli jest coś bardzo cennego, coś co wymaga ratunku, zdarza nam się robić wyjątki, na przykład zaangażowaliśmy się w wymianę dachu w domu urodzenia Niemena na Białorusi. Tak? W Wasyliszkach. Natomiast współcześnie Instytut Adama Mickiewicza zajmuje się sztuką polską za granicą, więc to jest do tego celu powołana zupełnie osobna instytucja.
A na przykład pomnik Katynia w Budapeszcie, który liczy 15 lat. To też by wchodził? To jest Polonik?
To jest Polonik. Oczywiście, że to jest Polonik.
Wszystkie pamiątki po Polsce. To jest Polonik.
Tak, my lubimy te definicje traktować szeroko. Na przykład opowiadając właśnie młodzieży w trakcie naszych badań o tym, jakie ślady Polaków można znaleźć za granicą, wspomnieliśmy o najbardziej chyba rozpoznawalnym miejscu Rio, czyli o pomniku Chrystusa, gdyż został on stworzony przez Pola Landowskiego. To był syn powstańca, tak, listopadowego. Więc no, to jest już takie, powiedzmy, drugie pokolenie. Natomiast rzeczywiście ten akcent polski można znaleźć. Są poloniki takie bardzo już jednoznaczne, tak? Polski emigrant wyjechał, tworzył za granicą, tak? Natomiast wszelkie ślady polskości, myślę, że warto o nich pamiętać i też to są bardzo ciekawe informacje i myślę, że...
Ja myślę, że potrzebne są takie przewodniki w danych miastach właśnie o polonikach, czy to jest Paryż, czy to jest...
Mamy taki pomysł.
Właśnie, bo to naprawdę jest potrzebne.
Tak.
Ja sama szukam wszędzie takich rzeczy.
Mamy taki pomysł, właśnie ta nasza baza, którą chcemy stworzyć, ma być jednym takim głównym źródłem wiedzy, również właśnie dla osób, które właśnie wyjeżdżają na wakacje, nie tylko dla naukowców, nie tylko dla osób, które badają dziedzictwo, które się nim zajmują zawodowo, ale właśnie dla takiego przeciętnego człowieka, który wyjeżdża, powiedzmy, do Paryża i chce zobaczyć, co tam jest. Natomiast mamy przeróżne pomysły, jak to dziedzictwo popularyzować, czy też właśnie w formie przewodników, w formie aplikacji. Mamy jeszcze, mam nadzieję, wiele lat istnienia przed sobą i może uda nam się część z tego zrealizować. Jeżeli nawet część się uda, to będzie duży sukces.
Czy są jeszcze pytania?
Ja chciałam jeszcze.
No proszę.
Ja jeszcze tylko gwoli swawoli opowiem Państwu, że przewodnik Polak z Monasterzysk, który wiózł mnie i moją grupę do Kamieńca Podolskiego, opowiadał nam, pokazywał tu, prawda, pola, to czerwiec, więc kwitną ogromne pola. Ja się pytam, dobrze, no przecież kołchozów już nie ma, kto uprawia te ziemię? A on mi na to latyfundyści. Pytam się, kto to są latyfundyści? Pani zadaje za dużo pytań. Wszystko.
Ja jeszcze może już ostatnie pytanie, tak? Chodzi mi o cmentarz Montmorency w Paryżu. Czy remontowaliście nagrobek Bolesława Biegasa? Bolesława Biegasa?
Nie.
Malarza, rzeźbiarza?
Biegasa nie.
Nie?
Jeszcze nie.
Ciekawa jestem, w jakim on jest stanie, bo kiedyś nie był w najlepszym. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję, no świetnie, świetnie, że taki instytut istnieje, bo rzeczywiście tych śladów, tych poloników, śladów polskości, dziedzictwa kulturowego jest bardzo, bardzo dużo, szczególnie na wschodzie, ale właściwie wszędzie, w każdym kraju. Ja akurat byłam w maju w Budapeszcie, nawet nie wiedziałam, że Budapeszt ma tyle poloników. Zostałam oprowadzona przez takiego starszego pisarza, przez Konrada Suterskiego i normalnie oniemiałam, ile tam jest.
Nie wiemy wcześniej. Telewizornia jakoś milczała na nasz temat. Może było dużo w internecie, ale w internecie...
Także piszmy o polonikach, o Instytucie Polonika. Piszcie.
Szukać, jak wiedzieć, czego
i polecajcie, tak? Dziękujemy Pani bardzo za prezenty, za przygotowanie prezentacji i życzymy powodzenia dla Pani i dla całego Instytutu.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia, proszę Państwa, 10 grudnia o godzinie 15.
Grudnia.
Grudnia.